Pierwsza Księga Mojżeszowa, pierwszy rozdział, wersety od 26 do 28. Potem rzekł Bóg, jest tydzień stworzenia, Bóg stworzył różne rzeczy i szóstego dnia, po tym jak Bóg stworzył zwierzęta, Bóg mówi: uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas, i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad bydłem i nad całą ziemią i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I błogosławił im Bóg i rzekł do nich Bóg: rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi. To jest Boże Słowo. Więc do tej pory mówiliśmy o tym, że przy okazji stworzenia człowieka, przy okazji stworzenia człowieka odkrywamy istotę Boga, odkrywamy to, kim Bóg jest. Przy okazji stworzenia człowieka dowiadujemy się, że Bóg jest jeden, ale niekoniecznie jest jedną osobą. Nowy Testament rozwija tę myśl i wprowadza nas w głębiej zagadnienie Trójcy Świętej, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ponieważ skąd to wiemy, skąd taka idea? Ponieważ Bóg w 26 wersecie mówi: uczyńmy. Kto my? Na obraz nasz, na nasze podobieństwo, o kim Bóg mówi. Więc zobaczyliśmy, że Bóg nie zwraca się do aniołów. Bóg, można powiedzieć, ma taką wewnętrzną konsultację i po której stwarza człowieka, więc zobaczyliśmy, że Bóg jest jeden. Co do tego nie ma kwestii, ale niekoniecznie jest jedną osobą i z Nowego Testamentu widzimy, że Bóg jest w trzech osobach: Ojciec, Syn i Duch Święty. Później zobaczyliśmy też, że sposób, w jaki człowiek został stworzony, czyni go, czyli człowieka, wyjątkowym stworzeniem. Człowiek w Bożym, w biblijnym rozumieniu nie jest zwierzęciem, nie jest jednym ze zwierząt. Oczywiście są podobieństwa pomiędzy człowiekiem a zwierzętami, ale trzeba wziąć pod uwagę fakt, że zwierzęta zostały stworzone oddzielnie, jako inna kategoria stworzeń, natomiast człowiek został stworzony po tym, jak Bóg stworzył zwierzęta. Więc człowiek jest kimś innym od zwierząt. I widzimy, że Bóg uczynił człowieka kimś wyjątkowym, ponieważ człowiekowi powierzył władzę, panowanie nad tym stworzeniem, nad ziemią, którą stworzył Bóg. Bóg dał człowiekowi władzę nad zwierzętami, nad roślinami, nad ziemią, aby nad nimi panował. Więc to pokazuje, że człowiek jest wyjątkowym stworzeniem. Ale pozostaje pytanie, co takiego wyróżnia człowieka od zwierząt? Co odróżnia człowieka od zwierząt i czyni go, można powiedzieć, tą koroną stworzenia? Czyni go stworzeniem, któremu poddane jest wszelkie inne stworzenie na ziemi. I odpowiedzieliśmy sobie 2 tygodnie temu, że to, co wyróżnia człowieka i czyni go kimś wyjątkowym, to sposób, w jaki człowiek został stworzony. Jako jedyne stworzenie człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. To znaczy, że człowiek w jakiś sposób odzwierciedla Boga, jest do Niego podobny. I dzisiaj chciałbym, abyśmy spróbowali odpowiedzieć na to pytanie, na pytanie, czym jest Boży obraz w człowieku? W czym człowiek jest podobny do Boga? Jest to bardzo ważne pytanie. Jak nie omówimy całości dzisiaj, ale fragment i mam nadzieję, że jak omówimy całość, to zobaczymy, jak bardzo jest to ważne nauczanie i jak bardzo aktualne dzisiaj, jak bardzo potrzebne na te różne problemy, których dzisiaj doświadczamy, które są obecne w świecie. Aborcja, eutanazja, modyfikowanie genetyczne, bawienie się w Boga generalnie i próby tworzenia. Zobaczymy, jak adekwatne jest to nauczanie do tego, co dzisiaj człowiek kombinuje generalnie. Ale zacznijmy od początku, tak? W 26 wersecie Bóg mówi: uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas. Więc mamy tutaj dwa wyrazy, obraz i podobieństwo. I oczywiście są ludzie, którzy doszukują się tu jakiegoś głębszego znaczenia. Dlaczego tu jest powiedziane obraz i podobieństwo, prawda? Czy może jest tak, że każdy ze słów niesie coś ze sobą, ma jakieś znaczenie, które dodaje coś do drugiego słowa. Na przykład obraz coś znaczy, prawda? No i mamy też słowo podobieństwo, które też może coś znaczyć, w związku z tym pogłębia nam znaczenie tego obrazu czy też podobieństwa. Więc zanim zaczniemy wyciągać jakiekolwiek wnioski, to najpierw chciałbym, żebyśmy zobaczyli, jak te pojęcia są używane w Biblii, w Piśmie Świętym. Bo to nam pomoże zrozumieć, czym jest obraz i podobieństwo, o czym my mówimy. I tak króciutko, w wersecie 26 jest powiedziane, że stworzył Bóg, że uczynił człowieka na obraz nasz, podobnego do nas, tak? Obraz i podobieństwo. Ale już w następnym wersecie, 27, jest napisane i stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Więc tutaj się pojawia tylko jedno słowo, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz. W piątym rozdziale, wersety 1 do 3, przeczytajmy. To jest księga potomków Adama, kiedy Bóg stworzył człowieka na podobieństwo Boże, uczynił go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich oraz błogosławił im i nazwał ich ludźmi, gdy zostali stworzeni. Adam żył 130 lat i zrodził syna na podobieństwo swoje, na obraz swój i nazwał go Set. Więc Mojżesz nawiązuje do stworzenia w tym fragmencie, ale mówi nam, że Bóg stworzy człowieka na podobieństwo swoje. Nie ma mowy o obrazie Boga. Ale o potomku Adama jest mowa, że został zrodzony na podobieństwo jego, na obraz jego. I mamy jeszcze jeden werset, 9 rozdział, 6 werset. Mówi tak. Kto przelewa krew człowieka, tego krew przez człowieka będzie przelana, bo na obraz Boży uczynił człowieka. Więc znowu mamy tylko nawiązanie do stworzenia człowieka, ale jest tu tylko użyte jedno słowo, słowo obraz, a nie ma podobieństwa. Widzimy zatem, że czasem są używane oba słowa w odniesieniu do stworzenia człowieka, a czasem pojawia się tylko jedno z nich. Naprzemiennie można powiedzieć, albo będzie to obraz, albo będzie to podobieństwo. W związku z tym, no, wniosek musi być taki, że te słowa w zasadzie znaczą to samo. Tak, one są używane naprzemiennie i muszą znaczyć to samo. Pytanie, po co używać ich razem, tak? No używa się, czy zostały użyte te dwa słowa czy razem po to, żeby wzmocnić przekaz. Po to, żeby wzmocnić tą ideę tego, że człowiek jest uczyniony na podobieństwo Boga, że to nie jest jakieś tam odległe podobieństwo, nie. Ponieważ potomek Adama, czy też syn Adama jest zrodzony na obraz i podobieństwo Adama, więc jest to, no nie może być jego dokładna kopia, ale jest ogromne podobieństwo pomiędzy ojcem i synem. I tak samo, jeśli chodzi o tą relację między nami a Bogiem, między człowiekiem i Bogiem, jest ogromne podobieństwo między Bogiem i człowiekiem. Człowiek jest podobny do Boga. No ale na czym to podobieństwo polega? Czym jest ten Boży obraz w człowieku? Więc przyjrzyjmy się Bogu. Co możemy o Bogu powiedzieć, patrząc na to, jak Bóg tworzył świat. Pierwszy werset mówi nam, że na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, czyli wszechświat. To nam pokazuje, że Bóg jest potężny i wielki, dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. On potrafi stworzyć coś z niczego. Jeśli teraz popatrzymy na siebie, prawda, na nasze możliwości, na naszą moc, na naszą siłę, no to musimy dojść do wniosku, że nie jesteśmy w ogóle podobni w tym do Boga, tak? No nie potrafimy tworzyć czegoś z niczego, nie mamy mocy, żeby cokolwiek uczynić w takim sensie, żeby mocy sprawczej. Więc pod tym względem Boga nie przypominamy. Bóg jest wszechmocny, my nie jesteśmy wszechmocni. Ale czytajmy dalej, bo może coś odkryjemy, tak? Skoro Bóg stworzył coś, znaczy, że nie powstało to przez przypadek. Bóg stworzył wszystko, ponieważ tak chciał. Czyli Bóg ma wolę. Następnie czytamy, że Bóg rzekł. Czyli Bóg mówi. I zgodnie z tym, co Bóg rzekł, tak się stało. Widzimy, jak Bóg krok po kroku, można powiedzieć w sposób inteligentny, przygotowuje ziemię do tego, żeby mogła być miejscem, gdzie może funkcjonować życie. Dzień po dniu Bóg przygotowuje ziemię, żeby zapełnić ją istotami żywymi. Więc Bóg działa zgodnie ze swoim zamysłem, ma jakiś plan, który wykonuje. Dalej widzimy pewną różnorodność stworzenia, różnorodność świata roślinnego i zwierzęcego. Więc to nam pokazuje, że Bóg jest kreatywny w swoim działaniu. Porządek stworzenia, kolejność stworzenia, że wszystko ma swoje miejsce, ma swój czas. Bóg wyznacza czas, wyznacza dni, nocy, tygodnie, pory roku. Wszystko to wskazuje na to, że Bóg jest mądry w swoim działaniu. I w końcu widzimy, że Bóg na koniec tego stworzenia zachwyca się tym, co uczynił i mówi, że też docenia, tak, że mówi, że wszystko to było bardzo dobre. Więc to wszystko pokazuje nam, że Bóg jest istotą inteligentną. Ale powiedzieć, że Bóg jest istotą inteligentną, no to powiedzieć zdecydowanie za mało, ponieważ kot czy pies też jest istotą inteligentną. Tak, każde zwierzę ma jakąś tam inteligencję, mniejszą, większą, ale jest, no jest istotą inteligentną, ale Bóg, oczywiście On jest w swojej inteligencji nieograniczony, w swojej mądrości nieograniczony, ale trzeba powiedzieć o Nim więcej. Bóg jest osobą. Tak? To widzimy, to odkrywamy na kartach Pisma Świętego. Bóg jest osobą, ponieważ ma wolę, ponieważ myśli, ponieważ mówi, ponieważ jest konsekwentny, ma zamiary, jest mądry, potrafi się zachwycić, potrafi dokonać oceny moralnej, rozróżnia dobro i zło, doprowadza do końca to, co zamierzy, więc wszyscy widzimy, że to wskazuje, że Bóg jest osobą. Bóg nie jest jakimś bałwanem niemym, prawda, który jest, nie jest kawałkiem drewna czy kamienia, On jest Bogiem osobowym. On widzi, On słyszy, on czuje, ma wolę, prawda, działa generalnie, więc On jest osobą. I tekst wskazuje, że Bóg jest jeden, ale niekoniecznie musi być jedną osobą. Dlatego jest tam napisane, że Bóg uczynił człowieka na obraz nasz podobnego do nas. Bóg jest w trzech osobach, Ojciec, Syn i Duch Święty. To znaczy, że Bóg jest osobą, która funkcjonuje w jakiejś relacji z innymi osobami. Trójcy. Jest Bogiem, który funkcjonuje w relacji, która jest doskonałą miłością i jednością. I teraz spójrzmy, jak Bóg odnosi się do swojego stworzenia, w sensie, żeby zobaczyć różnicę, jak Bóg traktuje zwierzęta, a jak Bóg traktuje człowieka. W wersecie 21 czytamy, że Bóg stworzył zwierzęta wodne oraz ptactwo i w wersecie 22 czytamy, że Bóg im błogosławił i nakazał im rozmnażać się, to jest Jego błogosławieństwo. Więc widać, że te zwierzęta, jak popatrzymy na różne programy przyrodnicze, to zobaczymy, że zwierzęta się rozmnażają. To jakby jest częścią ich instynktu. Przychodzi odpowiedni czas, ten instynkt się załącza i następuje, można powiedzieć, reprodukcja, tak? Ale to wszystko to nie jest jak u człowieka. To jest różnica, jest odpowiedni czas na to. Tak? I w tym odpowiednim czasie ta reprodukcja następuje. Natomiast jeśli chodzi o człowieka, to werset 27 mówi nam, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz jako mężczyznę i kobietę. I w 28 wersecie Bóg im błogosławi i zwraca się bezpośrednio do nich. To nie jest w formie jakiegoś instynktu samozachowawczego, tak? Czy instynktu przetrwania i między innymi rozmnażanie jest częścią tego instynktu, ale Bóg mówi bezpośrednio do kobiety i mężczyzny i mówi im, żeby się rozmnażali, żeby napełniali ziemię, czynili ją sobie poddaną i panowali nad zwierzętami. Więc Bóg zwraca się do człowieka, mówi do niego, i daje mu odpowiedzialność. Bóg powierza człowiekowi zadanie do wykonania. I można powiedzieć, że Bóg umieszcza człowieka w trzech takich relacjach. Pierwsza relacja to relacja pomiędzy Bogiem i człowiekiem. Bóg powierza panowanie nad ziemią człowiekowi i oczekuje od niego, że ten będzie panował nad stworzeniem, będąc samemu poddanym Bogu, będąc posłusznym Bogu. I widzimy to w drugim rozdziale, wersety 15 do 17, nie będziemy czytać. Tam jest mowa o tym, że Bóg wyznacza granice człowiekowi. Z tego drzew, z wszystkich drzew możesz jeść, ale z tego jednego drzewa nie możesz jeść. Druga relacja to relacja pomiędzy kobietą i mężczyzną, relacja małżeńska oraz relacje międzyludzkie. Człowiek funkcjonuje w pewnej społeczności, nie funkcjonuje w próżni, ale funkcjonuje z innymi ludźmi. Mężczyzna potrzebuje pomocy kobiety, a kobieta potrzebuje pomocy mężczyzny. Mają mieć dzieci, które też będą miały dzieci i będą stanowić społeczeństwo, będą budować jakąś kulturę. Więc w tej relacji Bóg umieszcza człowieka. I w końcu trzecia relacja, on ma czynić ziemię poddaną sobie, ma panować nad zwierzętami. W związku z tym jest w relacji do tego stworzenia, które jest poddane jemu. Ma się o nie troszczyć, ma o nie dbać. Ma zarządzać, ma kierować, ma rządzić tym, co Bóg mu poddał. Więc widzimy, że Bóg dał szczególną i wymagającą odpowiedzialność człowiekowi. Takiej odpowiedzialności nie dał żadnemu ze zwierząt. To znaczy, że człowiek został tak stworzony, że był w stanie, czy jest w stanie, czy był w stanie tę odpowiedzialność, czy to zadanie wypełnić. Jak pojawia się ogłoszenie o pracę, prawda, w internecie, w gazetach, to bardzo często w tym ogłoszeniu pojawia się informacja odnośnie wymagań, jakie są potrzebne, żeby na to stanowisko aplikować. Jest lista umiejętności, które osoba ta musi posiadać, prawda? Ale w niektórych przypadkach nie liczą się same umiejętności. Nie liczy się tylko to, że ja potrafię pracować na komputerze, czy obsługuję komputer, że potrafię obsłużyć fax, chociaż już tego się chyba raczej nie używa, ale czy też jakieś inne umiejętności. Liczy się też to w niektórych przypadkach pewne cechy osobowe. Tak? Czy ja potrafię współpracować w zespole? Bo są takie zadania kierownicze, prawda? Gdzie człowiek ma pod sobą jakiś ludzi, ma jakiś zespół, z którymi musi funkcjonować, musi pracować, więc są pewne wymagania odnośnie nie tylko pewnych umiejętności, ale tego, jakie człowiek ma cechy. Tak, wiem, każdy z nas to doświadczył, szukał pracy, więc wie, jak ogłoszenie o pracy wygląda. A gdyby w prasie pojawiło się ogłoszenie, poszukuję zarządcy całego świata, to jak ci się wydaje, jakie kwalifikacje ta osoba musiałaby mieć? Świata oczywiście nad ludźmi, który będzie rządził ludźmi, który będzie panował nad zwierzętami, nad przyrodą, który będzie to wszystko miał w swoim ręku. Prawda? Jak wybieramy na prezydenta osobę, to wybieramy, staramy się wybrać osobę najlepszą z tych, które się zgłoszą. Tak, a staramy się wybrać najlepszą. Tak samo, więc jeżeli sobie pomyślimy, jakie kwalifikacje potrzebuje osoba, która miałaby zarządzać całym światem i pomyślimy sobie o tym w kategorii zwierząt, to żadne zwierzę po prostu, chociażby się spięło, chociażby się nadęło, to nie jest w stanie chociaż cząstki tego dotknąć, co Bóg powierzył człowiekowi. Więc to nam pokazuje, jaka jest ogromna różnica pomiędzy człowiekiem a zwierzętami, jeśli chodzi o to, kim jest człowiek generalnie. Jest przepaść. Zwierzę nie jest w stanie tej przepaści przeskoczyć. Oczywiście człowiek w drugą stronę jest w stanie. Jest w stanie funkcjonować jak zwierzę, albo gorzej. Ale to już inna sprawa. Więc Bóg mówi bezpośrednio do człowieka, więc ten musi rozumieć Boga. Musi rozumieć, co jest przed nim postawione, jakie jest jego zadanie. Człowiek funkcjonuje w małżeństwie, w relacji z drugim człowiekiem, więc musi też stale się komunikować. Więc Bóg daje odpowiedzialność, to znaczy człowiek musi planować, musi dbać, musi myśleć o tym, co ma zrobić, musi tworzyć. Oczywiście nie z niczego, ale z tego, co ma pod ręką, co jest wokół, musi posługiwać się swoją mądrością, musi być kreatywny, musi oceniać, musi dokonywać wyborów, musi czuć, musi doceniać. I człowiek musi w jakiś sposób odnosić się do Boga, czcić Go. Więc generalnie człowiek musi być osobą. Człowiek musi być osobą, taką jak Bóg. Skoro Bóg jest osobą i stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, to znaczy, że człowiek też jest osobą, która ma wolę, która potrafi zmierzać do wyznaczonego celu, która ma uczucia, która ma inteligencję, która potrafi rozmawiać, komunikować z innymi ludźmi, nie tylko jakieś proste rzeczy. Czasami dzieci jak piąta klasa muszą pisać różne rzeczy i najlepiej to by całe zadanie w jednym zdaniu zrobiły, szczególnie z polskiego, tak? Prawda? Idę spać. To jest cała komunikacja, ale nie, człowiek potrafi komunikować bardzo skomplikowane rzeczy, tak? Potrafi komunikować bardzo skomplikowane rzeczy, no, potrafi tworzyć, wystarczy spojrzeć na sztukę i zobaczyć, że są ludzie, którzy mają niesamowite talenty. Ale człowiek też może mieć relację z Bogiem. Bóg jest osobą i człowiek też jest osobą, która jest stworzona na podobieństwo i obraz Boga. Więc Bóg stworzy człowieka jako duchową osobę. To znaczy osobę, która ma duchowe potrzeby, która ma miała duchową relację z Bogiem. Więc człowiek musi być osobą, żeby móc funkcjonować we wszystkich tych relacjach wymienionych. Musi być osobą, żeby funkcjonować w relacji z Bogiem, ponieważ Bóg jest osobą. Musi funkcjonować w relacjach międzyludzkich, bo każda inna osoba jest, czy każdy inny człowiek jest osobą. I musi też funkcjonować w relacji z poddanym stworzeniem, ponieważ jako osoba musi dbać o dobro tego, co zostało mu powierzone. Więc generalnie mówiąc, człowiek jest osobą i na tym polega nasze podobieństwo do Boga. Tak jak Bóg jest władcą wszystkiego, tak my, czy jak człowiek miał panować nad ziemią, która należy do Boga. I zostaliśmy uczynieni w taki sposób, że mamy wszystko, co jest potrzebne, czy mieliśmy wszystko, co było potrzebne, aby to zadanie wypełnić. Jesteśmy osobami, mamy osobowość. Ale Boży obraz w człowieku to nie tylko to, kim jest człowiek. Boży obraz w człowieku to jeszcze to, jaki jest ten człowiek. Bóg jest osobą, to nam jasno pokazuje Biblia, ale ten Bóg charakteryzuje się czymś, tak? Możemy powiedzieć więcej, ponieważ jest osobą, to możemy powiedzieć, czym się charakteryzuje. Oczywiście, jeśli chodzi o Boga, to nie mówimy o cechach charakteru, tylko mówimy o atrybutach Boga. O coś, co Go wyróżnia. I tydzień temu na przykład mówiliśmy o tym, że Bóg jest święty. Tak? Bóg jest oddzielony od grzechu, Bóg nie ma nic wspólnego z grzechem, Bóg jest moralnie czysty. Też Biblia mówi nam, że Bóg jest oprócz tego, że jest święty, że jest sprawiedliwy, że Bóg jest miłosierny, że Bóg jest miłością, że Bóg jest dobry, więc widzimy, że Bóg jako osoba no, wyróżnia się takimi atrybutami, więc skoro Bóg jest taki, to czy jest taki, on się nie zmienia, więc skoro Bóg jest święty, to kiedy Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, to uczynił go człowieka osobą świętą. Uczynił go osobą sprawiedliwą. Uczynił go osobą kochającą. Człowiek odzwierciedlał właśnie charakter Boga. I kiedy popatrzymy, jak Bóg podsumował całe stworzenie, to Bóg powiedział, i było to bardzo, tak, nie tylko dobre, ale bardzo dobre. Wszystko, co stworzył, było bardzo dobre. Nie tylko w sensie uczynienia, jak to zostało stworzone, ale też w sensie wewnętrznym, moralnym. Człowiek był istotą bardzo, bardzo dobrą. Był święty, był sprawiedliwy przed Bogiem. I miał wiedzę Boga, poznanie Boga, ponieważ z Bogiem przebywał. Bóg był blisko niego. i funkcjonował w doskonałej harmonii i w doskonałej relacji z Bogiem. Znał Go. Czyli człowiek, ponieważ został stworzony na obraz i podobieństwo Boga, miał to wszystko, co było potrzebne do tego, żeby rozradzać się, zapełniać ziemię, czynić ją sobie poddaną oraz aby panować nad zwierzętami. Człowiek był osobą, która była święta, sprawiedliwa i która znała Boga, znała prawdę. Tak stworzył Bóg człowieka. Na tym polega Boży obraz w człowieku. W tym Adam i Ewa byli podobni do Boga. Ale czy tak jest dzisiaj? To jest bardzo ważne pytanie, zasadnicze pytanie. Czy tak jest dzisiaj? Czy człowiek dalej jest osobą, która żyje świętym życiem, będąc w doskonałej relacji z Bogiem? I wystarczy poczytać czy posłuchać wiadomości, żeby bardzo szybko zdać sobie sprawę, że nie. Że ludzie już tak nie funkcjonują. Jest pełno zła i nienawiści. Niewinni ludzie są codziennie mordowani. Niedawno nawet gdzieś wyczytałem, że każdego roku 200 czy 2000 czy 20 tysięcy różnych gatunków zwierząt wymiera. Dlaczego wymiera? Bo tak dbamy o ten świat. Tak? Zysk jest wyznacznikiem działania człowieka, który dla zysku nie powstrzyma się przed niczym. Więc coś się zmieniło. Człowiek nie jest taki, jaki powinien być. Tydzień temu też mówiliśmy o wizji, jaką miał Izajasz. Prawda? Izajasza 6 rozdział, wersety od 1 do 7. Izajasz miał wizję Boga siedzącego na tronie. Widział serafy, które wołały: święty, 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 jest Pan zastępów. I widzimy w tej historii, jak Izajasz staje w obecności Bożej, czy w obecności tej świętości Boga i mówi: biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały Króla, Pana zastępów. Adam, jak został stworzony, chodził swobodnie z Bogiem. Boga się nie bał. Boga się nie bał. Nie drżał przed Bogiem. Więc widać, że Izajasz w pewnym sensie to nie ten sam człowiek jak Adam. Na początku. Izajasz jest nieświęty, nieczysty przed Bogiem i zdaje sobie sprawę, że z tego powodu, będąc przed świętym Bogiem, musi zginąć. Adam z kolei mógł przebywać przed Bogiem i nie bać się o swoje życie, ponieważ był święty, ponieważ był sprawiedliwy. Co takiego się wydarzyło? Co się zmieniło? W czym Izajasz jest inny od Adama? O tym za tydzień. O tym za tydzień, bo to też no, duży temat, ale można, mogę powiedzieć tyle, że coś się zmieniło w człowieku, tak? Coś się zmieniło i Bóg to wie, tak? Bóg to wie, dlatego posłał drugiego Adama. Dlatego posłał drugiego Adama, który jest doskonałym obrazem Boga, niewidzialnego, doskonałym człowiekiem i doskonałym Bogiem, który przychodzi po to, żeby uratować człowieka. Ale jak? Odnawiając go. Odnawiając go, czyniąc go nowym. Na dzisiaj wystarczy i za 2 tygodnie będziemy kontynuować. Mam nadzieję, jeśli Bóg pozwoli.